Minęła godzina 12, a to oznacza, że startujemy Przekuć w sukces. Dzień dobry, cześć, Przemek Krawczyk razem ze mną, już w studiu razem ze mną, czyli razem z Kamilem Kuciem. Też się warto przedstawić w tej sytuacji. Dzień dobry, cześć Przemku.
No właśnie, nie dałeś mi się przedstawić, chciałem dzisiaj tak ładnie powiedzieć, ale powiem.
Powiedz, jak chciałeś powiedzieć?
Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, witajcie, jeżeli interesujecie się startupami, przedsiębiorczością i nowymi technologiami i chcecie posłuchać pięknego głosu Kamila Kucia, to dobrze trafiliście, bo zapraszamy was do wysłuchania 90. odcinka naszej audycji.
90. już?
Tak, zaczynamy oficjalnie ostatnią dziesiątkę, żeby dobić do odcinka numer 100 i już będziemy je numerować trzycyfrowo od tego momentu.
Ostatnia dziesiątka, oby tak nie było, jak Przemek mówi, ale Przemek może wiedzieć więcej, więc nie wiem, trochę mnie przeraża. Nieważne, dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, które są bardzo istotne, czyli o pułapkach myślenia. Tak? Dobrze mówię, Przemku?
Tak, będziemy dzisiaj rozmawiali o pułapkach myślenia, które nazywamy też inaczej błędami poznawczymi.
Błędy poznawcze. Od razu jak myślę o błędach poznawczych, to myślę sobie... Myślę sobie o tym, że nasz mózg nie jest wcale aż tak doskonały, jakby się wydawało.
No nasz mózg... Sam mózg może jest doskonały, ale reszta naszego ciała nie jest, bo możemy... postawić sobie takie pytanie, skąd się w ogóle biorą te pułapki myślenia i te błędy poznawcze. I nasz mózg działa w dwóch trybach, potrafi działać w dwóch trybach. Kiedy się spieszymy, kiedy wykonujemy jakieś czynności, które już wykonywaliśmy wcześniej, to nasz mózg podejmuje pewne decyzje intuicyjnie, robi to trochę podświadomie. No i na pewno jesteście sobie w stanie wyobrazić, ci, którzy na przykład jeżdżą samochodem i ruszamy spod świateł. No zobaczcie, ile rzeczy trzeba ogarniać naraz. Czy nic nie jedzie z lewej, czy nic nie jedzie z prawej, czy zmieniło się światło na zielone.
Jeśli macie manualne, to jeszcze musicie zmienić bieg.
Musimy zmienić bieg, musimy wcisnąć gaz. I teraz wyobraźcie sobie, że musicie się skupić na każdej tej rzeczy jakby oddzielnie, prawda? I robić ją jedną po drugiej. No to wtedy zdecydowanie to by nie działało, więc wtedy wykonujemy właśnie takie sekwencje czynności, robimy to w dużej mierze intuicyjnie i jest to tak zwane myślenie szybkie. Wyobraźcie sobie też, że jesteście w sklepie i robicie takie swoje codzienne zakupy. Wiecie, gdzie jest ser, wiecie, gdzie jest mąka, wiecie, gdzie są warzywa, owoce. Idziecie po tych półkach i już myśląc o czymś innym, planując inne rzeczy, tak trochę z automatu wrzucacie ten swój stały zestaw do koszyka. To jest właśnie to myślenie szybkie, no nie?
Niektórzy specjaliści, na przykład o samochodzie właśnie, o tym, jak dużo rzeczy robimy naraz, jak dużo procesujemy naszym mózgiem, mówią, że to są automatyzmy w naszym życiu. Automatyzmy, które wypracowaliśmy sobie przez x czasu ćwiczeń po prostu, żeby tak to wyglądało. Automatyzmem może być jazda samochodem, automatyzmem może być również robienie zakupów. Właśnie, tak. Jeśli robimy cały czas, to tak samo. W końcu możemy sobie uświadomić, że wchodzimy do sklepu, wychodzimy ze sklepu i nie pamiętamy, jak długo byli, i dlaczego byliśmy w tym sklepie i jakim cudem wszystko zrobiliśmy i wszystkie zakupy zrobiliśmy. Tak. Po prostu przez cały czas myśleliśmy o czymś zupełnie innym.
Klasyk. I tak. Przeciwieństwem myślenia szybkiego jest myślenie wolne, czyli myślenie, w którym musimy się zatrzymać, zastanowić. Jest taki mem, że trzeba usiąść i na spokojnie pomyśleć.
No, to synek trzeba na spokojnie.
Dokładnie. I wtedy włącza nam się myślenie analityczne, zaczynamy ważyć wady i zalety jakiejś decyzji, prawda? Robimy to długo, powoli. I na przykład zakup samochodu, skoro jesteśmy przy tej motoryzacji, to będzie przykład takiej decyzji. No raczej nikt nie robi tego tak automatycznie i jest to myślenie wolne i nasz mózg potrafi działać właśnie albo w trybie myślenia szybkiego, albo wolnego. I jest biologiczna przyczyna tego podziału, dlatego że myślenie wolne zużywa bardzo dużo energii, takiej fizycznej energii, którą otrzymujemy z jedzenia i które po prostu jest w naszym organizmie przerabiane właśnie na energię. Więc gdybyśmy myśleli tylko w sposób wolny, to prawdopodobnie nie wystarczałoby nam siły na inne czynności, albo musielibyśmy cały czas dostarczać naszemu ciału jedzenia. A to myślenie szybkie pozwala nam zaoszczędzić kilkadziesiąt procent, to nawet będzie 90% tej energii. I w naszym życiu tak na co dzień właśnie zazwyczaj używamy tego myślenia szybkiego. Też niektórzy naukowcy porównują to do takich właśnie szufladek, czyli mamy jakieś szufladki w mózgu, które są jakoś zaetykietowane i kiedy na co dzień żyjemy, wykonujemy jakieś rutynowe czynności, to wtedy otwieramy wirtualnie w mózgu jedną z tych szufladek, wyjmujemy gotowe rozwiązanie, takie szablonowe i wtedy właśnie na takim podświadomym poziomie to się odbywa. I jest to no właśnie jedna z bardzo ważnych rzeczy, o której trzeba wiedzieć, kiedy się rozmawia o błędach poznawczych i o pułapkach myślenia. I skoro jesteśmy audycją i podcastem poświęconym głównie przedsiębiorczości, możecie się zacząć zastanawiać, czy od dzisiaj to będzie podcast psychologiczny. Otóż nie. Pułapki myślenia mają z przedsiębiorczością bardzo dużo wspólnego.
Otóż nie.
Otóż nie. Kiedy macie znajomych studiujących jakieś kierunki ekonomiczne albo sami być może macie takie epizody w swoim życiu, to wiecie na pewno, że istnieje taka klasyczna ekonomia, która się rządzi swoimi prawami. Tam jest bardzo dużo równań matematycznych, które określają no, bardzo dużo jakichś zagadnień właśnie z zakresu ekonomii. I jest tam też taka teoria o racjonalnym kliencie, o racjonalnym człowieku, który podejmuje wszystkie decyzje właśnie na podstawie takiej chłodnej analizy i kalkulacji. Jest taki klasyczny case związany z nagrodami i jest takie ćwiczenie umysłowe. Mogę ci je, Kamilu, teraz, mogę je na tobie teraz wykonać. Dawaj. Mogę ci dać 100 zł w tym momencie, teraz, albo mogę ci dać 200 zł za 3 miesiące. Jeżeli wytrzymasz 3 miesiące, to dam ci 200, albo dam ci 100 teraz. I co wybierasz?
No 200.
No i zachowałeś się w tym momencie racjonalnie, według klasycznej ekonomii zachowałeś się racjonalnie. Powinniśmy się zastanowić, czy bardziej mi się opłaca wziąć teraz 100 zł, czy bardziej mi się opłaca poczekać i wziąć 200. No i zobaczcie.
Chociaż powiem szczerze, myśląc powoli i patrząc na aktualną sytuację w kraju i za granicą, może jednak bardziej optymalnie byłoby wziąć 100 teraz.
No, żyjemy w niepewnych czasach, ale no właśnie, optymalnie byłoby wziąć te 200, bo nawet jeżeli założymy, że nie wiem, wpłacę te pieniądze na konto oszczędnościowe, które będzie oprocentowane tam powiedzmy na 10% w skali roku, czyli to jest jakieś niecały 1% miesięcznie, nawet jeżeli uwzględnię inflację, to za te 2 czy 3 miesiące te moje 100 zł nie będzie warte 200 zł, prawda? Będzie warte może 100 zł z malutkim kawałkiem, więc lepiej jest poczekać te kilka miesięcy i wziąć 200. I to jest ta racjonalna decyzja. I według tej klasycznej ekonomii wszyscy powinniśmy, każdy człowiek powinien podjąć taką decyzję, że biorę te 200 zł. W ogóle no to jest jakby jasne i oczywiste. Natomiast okazuje się, że robiąc te ćwiczenia, które ja zrobiłem na tobie, na jakiejś dużej grupie ludzi, Amerykanie zaczęli to robić po prostu na uczelniach, więc robili te ćwiczenia na studentach, okazywało się, że większość ludzi wybiera opcję tej szybkiej nagrody, czyli większość ludzi odpowiada, biorę stówę i uciekam, nie? I to jest zachowanie teoretycznie nieracjonalne i jacyś przedstawiciele takiej bardzo klasycznej ekonomii typu Milton Friedman, no w tym momencie nie mieliby, złapaliby się za głowę i się zastanawiali, jakim cudem, przecież to jest w ogóle nielogiczne i nieracjonalne zachowanie. I z tej podstawy wykiełkował taki dział ekonomii, który się nazywa ekonomią behawioralną. I ekonomia behawioralna bierze pod uwagę ludzkie uczucia, bierze pod uwagę ludzkie nawyki, bierze pod uwagę, że jesteśmy istotami, które posiadają emocje, które posiadają, nie wiem, rodziny, sytuacje życiowe i mnóstwo innych czynników. I bardzo często ludzie zachowują się w swoich decyzjach nieracjonalnie. I właśnie jedną z przyczyn tej nieracjonalności potrafią być te pułapki myślenia, potrafią być te błędy poznawcze. Właśnie to są też konsekwencje tego myślenia szybkiego i wolnego.
No jest... i mamy w związku z tym przyczynę wolne, przyczynę tego, dlaczego w ekonomii jest tak, a nie inaczej, moi drodzy. To już po prostu macie wyłożone jak kawa na ławę. Powiedzieliśmy wcześniej, że tak naprawdę ekonomia behawioralna powstała również z tego powodu, bo ludzki mózg wpada po prostu w pułapki myślenia i zwykła ekonomia nie bierze pod uwagę czynnika ludzkiego, który, jak wiecie, wydaje się po naszym przykładzie, który powiedzieliśmy wcześniej, że jednak większość ludzi wolałaby wziąć stówę teraz niż 200 za trzy miesiące, to po tym przykładzie już możecie sobie tak wywnioskować, że jedno od drugiego, czyli od ludzi, ekonomii oddzielić się nie da.
Tak, i my przygotowaliśmy dzisiaj z Kamilem 13 najbardziej popularnych, częstych i też najgroźniejszych pułapek myślenia, o których będziemy sobie rozmawiać jeszcze. Natomiast ostatnią rzeczą, którą zanim zaczniemy listować, już to trzeba jeszcze omówić, to są tak zwane wyzwalacze, bo są pewne sytuacje i pewne czynniki, które właśnie się przyczyniają do popełniania tych błędów poznawczych i na które należy szczególnie uważać. I oczywiście, tak jak już powiedzieliśmy w drugim wejściu, one są związane głównie z emocjami i to są przede wszystkim emocje negatywne, czyli złość, stres i smutek. Kiedy odczuwamy takie emocje, jest bardzo prawdopodobne, że będziemy właśnie wpadali w te pułapki myślenia. Na drugim biegunie, czy na drugim końcu są emocje skrajnie pozytywne, takie jak euforia na przykład, więc tego też się należy wystrzegać. Bycie pod wpływem jakichś hormonów, i tutaj absolutnie nie chcę zabrzmieć jakoś tak niestosownie, za chwilę się wytłumaczę, to też się przyczynia do tych pułapek myślenia. Mówiąc o hormonach, mam na myśli na przykład to, że ludzie czasami po wizytach lekarskich są pod wpływem jakichś leków. Leki dzisiaj bardzo często zawierają jakieś hormony, więc będąc pod wpływem na przykład takich substancji, to się podejmuje bardzo często złe decyzje.
To ja myślę, że nie ma tu co się tak klepać i mówić, że ojejku, hormony, absolutnie
nie,
tak.
No bo ja mam wrażenie, że
człowiek... Moim zdaniem to jest jedna z przyczyn, dla których ja lub ty podejmujemy najbardziej irracjonalne decyzje w swoim życiu, no, bez przesady. No,
tak, ale to też jest takie pejoratywne, bo przez lata, jak się mówiło o hormonach, to się miało na myśli kobiety, prawda? Czyli kobieta coś robi, bo hormony. Więc ja nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Oczywiście właśnie chodzi mi o to, że po prostu hormony i zarówno w wydaniu męskim, jak i żeńskim i każdym są takim wpływem.
Dokładnie.
No i uczucia do innych osób. Bardzo często w stosunku do osób, do których żywimy jakieś uczucia pozytywne albo negatywne, wpadamy w te pułapki myślenia. Jest takie przysłowie, że na przykład z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. I to przysłowie pewnie ma właśnie podstawy w tym, że bardzo często podejmujemy jakieś decyzje, będąc nacechowanym emocjonalnie do osób, na przykład z naszej rodziny albo grona przyjaciół, a to się okazuje, że to są decyzje, które są błędne, bardzo, bardzo nieracjonalne. Więc tu już po tym, myślę, takim solidnym wstępie możemy sobie przejść do tych najpopularniejszych pułapek myślenia, co na antenie pewnie ze dwie nam się uda omówić.
Zobaczymy.
Mam taką nadzieję. Kamil pilnuje czasu, ja puszczam wodze mojej fantazji. I zobaczymy, ile nam się uda tutaj jeszcze w kampusie przegadać. Pułapka numer jeden to jest myślenie w kategoriach wszystko albo nic. Inaczej tą pułapkę nazywa się myśleniem czarno-białym albo dychotomizacją. I ona polega na postrzeganiu różnych wydarzeń w takich zero-jedynkowych kategoriach. Jak znacie ludzi, na przykład, którzy często używają słów zawsze, wszystko, każdy, nigdy, to są ludzie, którzy właśnie wpadli w takie pułapki myślenia, czyli musimy sobie uświadomić, że generalnie nasz świat to jest jakieś spektrum, jakieś kontinuum i bardziej niż czarno-biało, on jest po prostu szary. I mówienie takich rzeczy jak właśnie zawsze, nigdy, no zazwyczaj się mija z prawdą, kiedy oglądacie amerykańskie filmy i tam chłopak popełnił jakieś przestępstwo, wpada matka i mówi: o Boże, mój synek, on nigdy by czegoś takiego nie zrobił, nigdy. No to jest właśnie przykład myślenia takiego zero-jedynkowego, tak? Albo myślenie zero-jedynkowe też się przyczynia do wielu stereotypów. My bardzo często o osobach, które są z innego kraju, myślimy w takich stereotypowych kategoriach. Żeby nie było o nas, to na przykład w Wielkiej Brytanii często się mówi, prawda, że Polacy to są pijaki i złodzieje.
Pamiętajcie o tym, że świat jest nie czarny i biały, ale jest raczej szary w tak jest. Wszystkim, co robimy. To jest również świetna rada, żeby nie używać słów zawsze i nigdy, nawet w związku, szczególnie w związku, żeby właśnie nie myśleć w kategoriach wszystko albo nic, że nie nadużywać tych słów, które są definitywnie hiperbolami, tak czy inaczej.
Tak jest.
I dla waszego zdrowia związkowego możecie całkowicie wykreślić te słowa ze swoich słowników i dzięki temu, że wasze życie będzie piękniejsze, więc naprawdę, naprawdę, moi drodzy, warto to robić. Tak, więc no nie dlatego... tylko z biznesu, ale również z życia prywatnego.
Oczywiście, bo nasza audycja jest też o życiu. Tak, jak porozmawiacie ze statystykiem, to wam powie, że prawdopodobieństwo zerowe albo stuprocentowe się w zasadzie nie zdarza. Często się mówi, że jest bliskie zero na przykład, prawda? Ale,
tak,
ale
tak,
nie,
tak,
ale jest nie zerowe. Dobra, lecimy dalej. Pułapka numer dwa to jest nadmierne uogólnianie, inaczej nazywane też nadmierną generalizacją. Czyli jest jakieś pojedyncze wydarzenie i my na podstawie tego pojedynczego wydarzenia wnioskujemy i uogólniamy, wysnuwając takie bardzo daleko idące wnioski, prawda? Czyli, nie wiem, pojechałem gdzieś na wycieczkę i zostałem okradziony. No i to mi się przydarzyło, więc już do końca życia będę uważał, że to miejsce jest niebezpieczne. Tak, albo właśnie, no nie wiem, dokonałem jakiegoś, to jest też klasyk, prawda, czyli miałem jakieś auto, jakiejś konkretnej marki i ono mi się często psuło, więc na podstawie tego, że ten jeden egzemplarz, słuchajcie, ten jeden egzemplarz z kilku milionów jeżdżących na świecie mi się psuł, to wysnuwam wniosek, że te samochody są złe, bo one się psują, prawda, i to jest właśnie ta nadmierna generalizacja. Już znowu pewnie macie takie podskórne poczucie, że ona się znowu z tymi emocjami wiąże. Więc znowu, starajmy się unikać takiego myślenia, no bo to, że mi się coś przydarzyło, prawda, no to jest dowód pewien anegdotyczny, albo że się to wydarzyło moim znajomym. To jest w ogóle też podstawa większości teorii różnych spiskowych i tych filmów z rzutymi napisami, prawda? Czyli
tak,
jeżeli
prawda.
Mamy, nie wiem, jakieś na przykład szczepienia i skutki uboczne zdarzają się jeden na 100 tysięcy przypadków, prawda? Ale komuś się przydarzyło, o kim nie wiem, na przykład wiem, i na tej podstawie już rośnie teoria, że stosowanie tych szczepionek jest niebezpieczne, prawda? Więc i że każdy, kto ją przyjmie, to w ogóle będzie miał te powikłania. Więc to jest przykład takiej nadmiernej generalizacji, która jest, słuchajcie, generalnie bardzo bardzo szkodliwa, więc powinniśmy
tak, więc
też się tego...
więc unikajcie filmików z żółtymi napisami. To jest jedna rzecz, którą powinniście...
Czy to jest puenta?
Wydedukować z pułapki numer dwa, z nadmiernego uogólniania. Nie wchodźcie w filmiki z żółtymi napisami.
Mm-hmm, dokładnie, więc Kamil, to jest, ja uważam, że to jest świetna puenta naszej tak. części radiowej. Kochani, nie oglądamy filmów z żółtymi napisami.
No i cyk, jesteśmy w podcaście.
Tak jest. Jesteśmy w podcaście. Mam dla was kolejne pułapki myślenia i niektóre z nich, o których będę dzisiaj opowiadał, są swoim własnym przeciwieństwem. I to będzie właśnie taki przypadek, że mamy dwie pułapki myślenia, które są no właśnie na przeciwnych biegunach. Pułapka numer 3 to jest tak zwany filtr mentalny, inaczej nazywany selektywną uwagą. Czyli wydarzyło się w związku z jakimś procesem 10 zdarzeń. 9 z nich było pozytywne, jedno było negatywne i ja się skupiam tylko na tym jednym negatywnym i uważam, że to negatywne wydarzenie rzutuje na całość. I...
Wydaje mi się, że ludzie, kiedy w ogóle cokolwiek prezentują w swoim życiu, bardzo często stosują filtr mentalny. Już pokazywaliśmy, tak. jak działa ten filtr mentalny. Wydaje mi się, również przy okazji rozmowy z Kamilem Koziełem, który również mówił, że on też miał ludzi, którzy pytali go, jak tam ta prezentacja i w ogóle, mm-hmm. to zawsze ci ludzie mówili, ale tam, kurde, nie wyszedłem dobrze, wyszedłem tragicznie, bo tam ta jedna osoba była tam gdzieś w tle, w której w ogóle się to nie podobało.
Tak.
I, I mamy to jedno negatywne zdarzenie, kiedy cała reszta feedbacku może być pozytywna, ale to jedno wydarzenie jest tak przytłaczające, że nie możemy wyfiltrować go w przeciwną stronę. Po prostu nasz filtr nagle się psuje.
Tak, i to jest w ogóle świetny przykład, który podałeś. Tak, robię prezentację, wykład. I jedna osoba ziewnęła z przodu, a siedzi 100 osób i 99 jest wkręconych w to, co mówię, a ta jedna osoba się nie wyspała po prostu. Siadła z przodu i ziewnęła. I ja sobie myślę, matko kochana, on ziewnął. Czyli mówię nudno, czyli jestem beznadziejny, prawda? I to jest taki idealny właśnie przykład tego filtru mentalnego.
Niektórzy wykładowcy na uczelniach powinni mieć ten filtr mentalny zdjęty całkowicie. Oni powinni w przeciwną stronę go stosować, bo u nich on działa tak, że ktoś ziewnie, to oni od razu myślą, że no pewnie się nie wyspał, albo to studenciak, ale moja prezentacja jest świetna.
Tak jest. No i przeciwnością, czy przeciwieństwem powinienem powiedzieć tego filtru mentalnego jest efekt Polianny. To jest bardzo ciekawe, niektóre z tych pułapek myślenia mają takie swoje nazwy własne, wzięte z jakiejś tam popkultury. I efekt Polianny to jest taka tendencja do myślenia tylko o pozytywach, i szukania właśnie tych przyjemnych aspektów jakiegoś procesu przy jednoczesnym ignorowaniu tych rzeczy negatywnych. I ten efekt Polianny właśnie swoją nazwę bierze od książki o takim samym tytule, gdzie tytułowa bohaterka Polianna była uczona przez swojego tatę, że ma się skupiać tylko i wyłącznie na pozytywach, że życie jest piękne i że nawet jak coś się jej złego przydarza, to ona powinna starać się znaleźć pozytywny aspekt tego, co jej się przydarzyło. Więc teraz, słuchajcie, efekt Polianny, który jest no właśnie trochę przeciwieństwem tego filtru mentalnego, bo skupiamy się tylko i wyłącznie na pozytywach. Czyli, no nie wiem, właśnie, są takie też memy czasami, że się świat płonie, czy tam tak. Las płonie, a obok jacyś ludzie na pikniku i się cieszą, bo są razem, a dookoła nich apokalipsa. Bo się skupili tylko i wyłącznie na tym jednym pozytywnym aspekcie tego środowiska, które ich otacza. No i tutaj ja bym połączył efekt czwarty z, przepraszam, pułapkę myślenia czwartą z piątą, bo piąta to jest odrzucanie pozytywów. Odrzucanie pozytywów to jest takie bardzo stronnicze ignorowanie i negowanie wartości pozytywnych doświadczeń, więc to też pewnie gdzieś tam podskórnie czy intuicyjnie czujecie o co chodzi. Bardziej bym się chciał skupić na pułapce numer 6. Pułapka numer 6 to jest tak zwane przeskakiwanie do wniosków, czyli dochodzenie do jakichś poważnych wniosków w oparciu o jakieś bardzo, bardzo mgliste
przesłanki. Oto znowu mamy filmiki z żółtymi napisami.
Tak, i teraz uwaga, bo te przeskakiwanie do wniosków się dzieli na takie dwa podtypy. Pierwszy to jest czytanie w myślach, czyli wnioskowanie o tym, co ludzie myślą na podstawie tego, jak się zachowują. I to jest klasyk to jest, że ten gościu spojrzał podczas rozmowy ze mną na zegarek, to znaczy, że się nudzi, znaczy, że jestem beznadziejny, jestem w ogóle nieciekawą osobą i on mnie nie chce słuchać. Prawda? Ja spojrzałem na przykład na zegarek, bo nie wiem, jestem umówiony, mam kolejne spotkanie albo chciałem po prostu wiedzieć, która jest godzina i wcale nie oznacza to, że ta osoba, z którą rozmawiam, jest nudna i beznadziejna. Ale właśnie to czytanie w myślach to jest klasyk. Jest też taka klasyczna opowieść o tym, że jest otwarta i zamknięta postawa i jak mam założoną rękę na rękę, to jest ta zamknięta postawa, która oznacza, że nie chcę cię słuchać, nie lubię cię, czyli jak widzę osobę, która siedzi obok mnie z założonymi rękami, to znaczy, że ona jest do mnie negatywnie nastawiona, a właśnie jak ma takie otwarte, gestykuluje, te ręce właśnie są w takiej postawie otwartej, to oznacza, że ta osoba jest do mnie nastawiona pozytywnie i w ogóle mnie uwielbia. No i już wiele badań późniejszych dowiodło, że to jest, no, że nie ma takiej korelacji. Ja na przykład bardzo często lubię mieć założoną rękę na rękę, bo mi jest tak wygodnie, fizycznie
tak.
Po prostu się wygodnie
Moi
czuję.
Drodzy, jeśli chcecie czytać komuś w myślach i dochodzić do wniosków, dochodzić do takich wniosków w życiu, czyli nie wiem, czytać mowę ciała w sposób naprawdę, naprawdę bardzo dobry. Polecam bardzo serdecznie książkę Alana i Barbary Pease, Mowa ciała, która jest ciemiężną lekturą na temat tego, jak odczytywać w ogóle mowę ciała poprawnie, tak żeby nie wpadać właśnie w pułapki nadmiernego myślenia. Ona bardzo fajnie też pokazuje, jak bardzo zaawansowany jest to temat i w sumie po przeczytaniu tej książki uświadomicie sobie, że jest to naprawdę bardzo trudne i że jest to tak dużo, że myślenie o tym w kategoriach jestem zamkniętą osobą, bo mam założone ręce, jest kosmicznie proste i nie wolno tak na to patrzeć, choćby nie wiem co, dlatego że przyczyn do tego może być cała masa. Bardzo polecam, bardzo wartościowa książka Alan i Barbara Pease, Mowa ciała. Oni mają różne serie, mowa ciała w pracy, mowa ciała w związku, ale jest też mowa ciała ogólnie w całej dużej, dużym tomiszczu. Więc bardzo serdecznie polecam, możesz dopisać to później do polecajek.
Tak, dopiszę. Sam też na pewno po to sięgnę, bo nie miałem okazji się zetknąć z tą lekturą, ale zaciekawiłeś mnie, Kamilu. Więc to jest właśnie czytanie w myślach i drugim typem przeskakiwania do wniosków jest przepowiadanie przyszłości. To jest jeden z moich w ogóle ulubionych, prawda? Czyli próbuję rozkminić, co się wydarzy, ale robię to na podstawie jakichś emocji albo tak zwanych przeczuć, a to w ogóle nie ma oparcia w faktach, tak? Czyli ktoś, nie wiem, przygotowuje się do egzaminu, jakiś student i mówi, nie, na pewno nie zdam. A dlaczego? Nie, no bo czuję, że nie zdam. Prawda? No ale jakieś racjonalne przesłanki.
Nie, po prostu nie uczyłem się cały wieczór, więc mogę nie zdać.
Tak. Albo to na pewno mi się nie uda. Prawda? Albo nie wiem, mamy takie wnioski, że na pewno mu to nie wyjdzie. On na pewno polegnie. Prawda? No nie mamy żadnego oparcia w faktach, ale próbujemy właśnie przepowiadać przyszłość. Słuchajcie, bardzo często bez sensu. No i trochę z przepowiadaniem przyszłości wiąże się pułapka numer 7, która się nazywa katastrofizacja. To katastrofizacja polega na skupianiu się na jakimś najbardziej katastrofalnym, chociaż bardzo często mało prawdopodobnym scenariuszu. Klasykiem katastrofizacji jest latanie samolotem, prawda? Dane pokazują, że samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Jest bezpieczniejszy niż samochód, rower, niż chodzenie na piechotę, niż pływanie statkiem. No, mówią o tym dane, twarde dane, więc z nimi nie da się dyskutować prawdopodobnie. Ale mnóstwo osób ma także usłyszała albo zobaczyła kiedyś jeden wypadek lotniczy, który był no, jakiś bardzo drastyczny i na tej podstawie myśli sobie, nie, jak wsiądę do samolotu, to ten samolot się na pewno rozbije, więc ja nie latam samolotem. I to jest przykład właśnie katastrofizacji, który sprawia, że bardzo często nakładamy na siebie jakieś takie mentalne ograniczenia. Znam ludzi, którzy, osobę, bo to w sumie jedna osoba, która powiedziała, że nie robię prawo jazdy. Mówię, dlaczego? Bo jak zrobię, to na pewno będę miała wypadek. No i to widzicie, ty, Kamil, się ześmiałeś, pewnie dużo osób, które tego słucha, też się ześmiały. Dla tej osoby to na pewno nie jest śmieszne, bo ona po prostu się boi i to jest jakieś tam negatywne uczucie.
To jest poważna rzecz.
Każdy z was pewnie znajdzie sobie taki przykład katastrofizacji, tak? Bo ja nie zainwestuję w akcje, bo jak zainwestuję, to na pewno wszystko spadnie w dół i stracę pieniądze. Tak, to jest taki kolejny przykład katastrofizacji, jeżeli mówimy już o przedsiębiorczości. Więc no trudne, ale jak sobie zdajemy z tego sprawę, to może nam się uda trochę to przeskoczyć. Pułapka numer 8 to jest personalizacja, czyli przypisywanie sobie odpowiedzialności za jakieś wydarzenia, na które prawdopodobnie nie mamy wpływu albo mamy bardzo ograniczony wpływ. Czyli no właśnie, to jest obwinianie siebie za coś, za co się nie powinniśmy obwiniać. I tutaj taki fajny przykład sobie wynotowałem. Moje dziecko płacze, jestem beznadziejnym ojcem, bo moje dziecko płacze, tak? A moje dziecko prawdopodobnie płacze dlatego, że dzieci to, co robią, płaczą. To właśnie płaczą zazwyczaj. To jest, tak, to jest najpopularniejsza czynność. Te dzieci się nie umieją komunikować ze światem, więc jak jestem głodny, płaczę. Chce mi się pić, płaczę, tak? Jest mi niewygodnie, płaczę. I ja po prostu coś komunikuję, a takiej osobie, rodzicowi może się wydawać, że on robi coś nie tak. I to jest właśnie przykład takiej personalizacji. Pułapka numer 9 to jest efekt potwierdzenia. To jest też jeden z moich w ogóle ulubionych tych błędów poznawczych, czyli tendencja do szukania faktów, które potwierdzają jakąś opinię, którą ja posiadam, albo które uzasadniają jakąś decyzję, którą ja podjąłem. I to jest w ogóle świetne, że... kolejnym przykładem jest jakiś zakup, prawda? Czyli, no nie wiem, jestem szefem firmy, podjąłem jakąś decyzję i ja w zasadzie tylko i wyłącznie od tego momentu tylko i wyłącznie sobie myślę, aha, no, czyli, nie wiem, kupiłem na przykład, wypuściłem jakiś nowy produkt, pierwszego dnia 20 osób kupiło, super decyzja. Później drugiego dnia kupiła jedna osoba, trzeciego dnia kupiły dwie. No już wszyscy mówią mi dookoła, że to jest zły pomysł, ale ja się uczepiłem tylko jednej tego jednego pozytywnego wniosku, który miałem na samym początku. No więc efekt potwierdzenia też bardzo często występuje znowu w filmikach.
Właśnie
z
chciałem powiedzieć,
napisami.
Że znowu jesteśmy w filmikach z żółtymi napisami. To po pierwsze, a po drugie, ja powiem szczerze, bardzo często łapię się na efekcie potwierdzenia. Często jeżdżę naprawiać maszyny. Dosyć skomplikowane. I bardzo często mam tak, że mam jakąś teorię w głowie. I ta teoria bardzo często, bardzo szybko znajduje mi potwierdzenie w symptomach, które się dzieją. I mam takie, dobra, to musi być to, bo to i to. I nagle mam w głowie, tak, na pewno jest to. W ogóle nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to było... nic w ogóle mi nie potwierdza, że to jest coś innego. To musi być to. Jadę, sprawdzam... to nie jest to. Okazuje się, że błyskawicznie znalazłem sobie symptomy do tego, co wymyśliłem, oczywiście ignorując wszystkie pozostałe dookoła, więc efekt potwierdzenia jest pułapką, w którą bardzo łatwo możecie wpaść, jeśli cokolwiek w swoim życiu diagnozujecie, jak cokolwiek w swoim życiu nad czymkolwiek pracujecie, co wymaga różnych punktów widzenia, bardzo łatwo nie wpadać w tę pułapkę, po prostu zapisując sobie rzeczy, które widzicie na kartce, fizycznie. Jeśli to jest szybka rzecz, zapiszcie ją na kartce. Jeśli to jest biznes, ludzie, korzystajcie z bardziej zaawansowanych narzędzi, już istnieją. Naprawdę, nie myślcie o wszystkim w głowie. To nie jest dobry pomysł na żadnym etapie. Proste rzeczy możecie sobie wylistować na kartce. Trudne rzeczy możecie zrobić w Excelu, a już w ogóle jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy na pewno mają do tego narzędzia, które możecie mieć. Czy w biznesie, jak Przemek powiedział o przykładzie z rzeczami, z pomysłami na biznes, z pomysłami na to, że na biznes kto kupi nasze rzeczy, to oczywiście są do tego narzędzia, żeby weryfikować takie pomysły. No i oczywiście, jeśli to jest sama baza pomysłu, to kartka również będzie tutaj spoko rozwiązaniem, ale tak czy inaczej, nie myśleć o wszystkim w głowie, wypisywać sobie za i przeciw za każdym razem i praktycznie lub symptomy do diagnozowania i cyk, i mamy nagle i wychodzimy z efektu potwierdzenia. Więc warto to stosować.
Ja myślę,
to jest naprawdę bardzo łatwo w to wpaść, a jest to dosyć niebezpieczne.
Chciałem to powiedzieć, że moim zdaniem efekt potwierdzenia to jest najbardziej niebezpieczny błąd poznawczy, bo on prowadzi do tworzenia się tak zwanych tych baniek informacyjnych i my w to wpadamy, kiedy jesteśmy w social mediach.
Dokładnie.
Prawda? Czyli jesteśmy na przykład na Facebooku i mamy jakiś pogląd na daną rzecz, tak? I jeżeli przeczytamy jakąś opinię kogoś, która nam się spodoba i potwierdza to, co my myślimy, to klikamy lubię to albo zaczynamy dokumentować i algorytm Facebooka zaczyna nam podpowiadać inne treści, które są podobne do tej, którą zalajkowaliśmy. Czyli zaczynamy się otaczać tylko i wyłącznie informacjami, które potwierdzają naszą tezę. Wpadamy w taką bańkę i nam się wydaje, że świat tak wygląda, bo jesteśmy bombardowani informacjami, które potwierdzają to, co myślimy. Ale to jest właśnie selektywne działanie bardzo często na przykład medium społecznościowego albo naszego mózgu. I się okazuje, że docierają do nas tylko i wyłącznie informacje, które potwierdzają nasz światopogląd, a nie go jakoś
kontestują. Wydaje mi się,
że
cała afera Cambridge Analytica opiera się również na efekcie potwierdzenia.
Tak.
To są wszystko bańki informacyjne, tak, w mediach społecznościowych, pamiętajcie o tym. No stąd powstają tak duże różnice, podziały w społeczeństwach. No oczywiście przez media społecznościowe, tak, nie boję się to powiedzieć. Oczywiście podziały były zawsze, ale teraz są jeszcze bardziej widoczne. I to nie jest tak, że one pozostały na tym samym poziomie. Nie, są większe. I są większe właśnie dlatego, że każdy z nas siedzi w takiej małej bańce w mediach społecznościowych rzeczy, które lubi, które potwierdza, że nie napływają do niego informacje z przeciwnych stron, choćby bardzo tego chciał, więc trudno się do nich dostać fizycznie. Telewizję w naszym kraju bardzo łatwo również przytoczyć. Ani jedna, ani druga strona nie jest w 100% bezstronna, więc znowu, nawet jeśli nie korzystacie z mediów społecznościowych, wpadacie również w bańki, a na przykład oglądacie telewizję, to też jesteście w tej bańce wtedy, w którejś z nich, albo w bańce TVP, albo w bańce TVN-u, nie ma to żadnego znaczenia, albo w bańce Polsatu. Każdy tam z tej całej ekipki ma swoje cele, które musi osiągnąć, więc i wszystkie te rzeczy opierają się właśnie na efekcie potwierdzenia i oczywiście na karmieniu swoich widzów lub właśnie w mediach społecznościowych, na karmieniu swoich użytkowników informacjami, które im się spodobają po prostu. Dlatego, że wiadomo, że jeśli wam się informacje spodobają, to będziecie potem dalej to robili, a jeśli będziecie dalej to robili, będziecie dalej konsumowali, a jeśli będziecie dalej konsumowali, to będziecie właśnie wszyscy osiągną swój biznesowy sukces.
Tak jest. I myślę, że tu kropeczka, wyczerpaliśmy ładnie temat. Zostały nam jeszcze cztery właśnie te pułapki myślenia i jedną z nich jest iluzja grupowania. To jest tendencja do zauważania korelacji tam, gdzie korelacji
filmiki
nie ma.
Filmiki z żółtymi napisami.
Tak jest. Słuchałem ostatnio fajnej książki o Podhalu i to jest taki mit, który krąży, że jak wieje halny. Tak, o Podhalu.
Skąd?
Znasz mit
jak o... Jak ci przyszło do głowy włączenie książki o Podhalu? Dlaczego?
Wiesz co, bo to jest książka o tym, jak górale są chciwi. Jest to książka wbrew pozorom, która ma bardzo dużo wspólnego z przedsiębiorczością. Jest to reportaż, polecam, reportaż Czarnego o Podhalu i o góralach. I tam jeden z fragmentów tej książki jest poświęcony właśnie mitowi o halnym. Czy wiesz, w co wierzą Zakopiańczycy, że jak wieje halny, to co
ojejku,
się dzieje?
Oni mają jakieś... Ja kiedyś oglądałem w jakimś serialu, to w jakimś takim polskim starszym serialu, widziałem, że faktycznie jak wieje halny, to oni mają jakieś legendy z tym związane, ale powiem...
Tak, że jak wieje... No, to chodzi o to, że jak wieje halny, to ludzie częściej popełniają samobójstwa. To ludzie częściej wpadają w agresję. To ludzie częściej kradną. Czyli generalnie halny jest utożsamiany z tym, że jak wieje halny, co się będzie działo. I to jest obiegowa opinia, która krąży wśród Zakopiańczyków od kilkudziesięciu lat. Nawet badacze robili na ten temat, badacze próbowali w ten temat trochę wsiąknąć i się okazało, że nie ma żadnej korelacji. Że czy wieje halny, czy nie wieje, to nie ma za dużej różnicy. Natomiast to jest właśnie taki przykład tej iluzji grupowania, czyli halny wieje, ludzie się zabijają, prawda? Innym przykładem takiej korelacji pozornej, którą na pewno wszyscy kojarzycie, to jest wpływ faz księżyca na zachowanie człowieka. Jak księżyc w pełni, to coś tam, a jak księżyc w nowiu, to coś tam, że mamy problemy ze spaniem, a jak księżyc był w jakiejś tam fazie, to następnego dnia nie będzie nam się chciało pracować. A jak jest księżyc w takiej fazie, to teraz jest dobry moment, żeby coś zmienić w życiu i żeby na przykład się rozstać z partnerem, albo kupić mieszkanie, albo podjąć jakąś ważną życiową decyzję. No oczywiście jest to udowodnione naukowo wiele razy, że fazy księżyca nie mają żadnego wpływu de facto na nasze życie, ale jest to jeden właśnie z takich błędów poznawczych. Jest super strona, tylko zapomniałem, jak ona się nazywa, ale ona zbiera takie właśnie pozorne korelacje. Jest jedna, która mi utkwiła w głowie na maksa, że w tych latach, w których premierę miały filmy, w których występuje Nicolas Cage, w tych latach ludzie dużo częściej topili się w basenie w Stanach Zjednoczonych. I była taka korelacja, prawda, że Nicolas Cage występuje w filmie, ten film ma premierę i pik z utopieniem się w basenie do góry. A jak jest rok, kiedy nie ma Nicolasa Cage'a w kinach, to w dół. I jest idealnie, po prostu jest taka korelacja jeden do jeden. No i teraz możemy się zastanowić, czy Nicolas Cage, jak jego film wchodzi do kin, to ludzie oglądają ten film i po prostu później topią się w basenie, bo chcą, żeby na przykład był to ostatni film, który widzą w życiu. Czy tej korelacji nie ma? Jest właśnie strona z takimi super śmiesznymi pozornymi korelacjami. Jak ją odkopię, to ją dorzucę na pewno
do zasobów tego odcinka. Widziałem tę stronę, jest naprawdę, te korelacje, niektóre są tak śmieszne i tak jakoś super dopasowane do siebie, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że to działa właśnie w ten sposób, że możemy zebrać sporą całą masę danych, wrzucić je na wykres i nagle któryś z tych wykresów będzie podobny, ale jednak...
Jest, mam.
Masz tę stronę.
Się nazywa, tak, tylevegan.com i rzeczywiście jest ta korelacja w ogóle.
No, więc no, zaraz tak, dojdziemy do wniosku, że konsumpcja sera ma związek z śmierciami,
ze śmiercią?
Od porażenia prądem na przykład.
Tak, wiem o czym
mówisz. Coś takiego było.
Tak, nie, jest... Nie, jest coś takiego, że jak ludzie, im więcej ludzie jedzą sera, tym częściej ludzie się duszą zaplątani
tak,
we własne prześcieradło.
Tak, było to, tak, zaplątani we własne prześcieradło.
Jest taka korelacja. Na przykład w Maine w Stanach Zjednoczonych jest korelacja między rozwodami a jedzeniem margaryny. I zobaczcie, dlatego my przywołujemy te śmieszne przykłady, żeby wam pokazać, że to bardzo często są właśnie takie korelacje pozorne i nie powinniście na nie zwracać
korelacje
uwagi.
Na takich korelacjach również się opierają, przypominam, żółte filmiki, filmiki z żółtymi napisami. Bardzo łatwo w te korelacje uwierzyć, dlatego że naprawdę, jeśli widzicie takie absurdalne korelacje, że margaryna, rozwody, zaplątania w pościel, konsumpcja sera, Nicolas Cage, utopienia, to naprawdę patrząc na to, nawet na tak absurdalne rzeczy, myślisz sobie, no nie, no to musi mieć coś ze sobą wspólnego. No oczywiście nie ma. I tak jest z rzeczami również, które wydają się mniej oczywiste, a które też są przypadkowymi korelacjami, więc bądźcie uważni.
Tak. Ostatnia rzecz. Konsumpcja mozzarelli jest świetnie skorelowana z przyznawaniem doktoratów z jakimś technicznym zawodem inżynierskim, prawda? Czyli im więcej jemy mozzarelli, tym bardziej prawdopodobne, że będziemy mieli tytuł naukowy jako inżynier. Więc lecimy dalej, bo śmiesznie się zrobiło, ale to są poważne rzeczy. Pułapka 11 to jest heurystyka zakotwiczenia. I to jest jedna ze złotych zasad negocjacji. Jeżeli usłyszymy jakąś wartość jako pierwszą, to zaczynamy wokół tej wartości się kręcić i nieznacznie na końcu ta wartość, którą wynegocjujemy, ona się nieznacznie różni od tej, która zostanie zaproponowana na początku. I jest bardzo często takie pytanie, że jak chcę kupić mieszkanie, samochód i idę do gościa negocjować, do gościówy, to ja powinienem pierwszy podać swoją cenę, czy on powinien pierwszy podać swoją cenę? I w podręcznikach negocjacji zawsze, słuchajcie, będziecie mieli napisane, że to wy powinniście podać pierwsi swoją cenę, bo w tym momencie wy ją zakotwiczacie i zaczynacie ewentualnie przeciągać linę gdzieś kilkanaście procent w lewo albo w prawo, ale w stosunku do tej początkowej ceny. No wiadomo, że jeżeli ona jest jakaś totalnie absurdalna i jest auto za 150 tysięcy, a ja powiem 50, no to zostanę wyśmiany i koniec, tak? Ale jeżeli ja powiem, nie wiem, 130, no to w tym momencie już zaczynamy się kręcić wokół tej kwoty, a nie tej, która na przykład jest wyceniana w jakiś realny sposób. Więc to jest ta heurystyka zakotwiczenia. Albo na przykład jest tak, że w firmie odpalamy jakiś nowy produkt i estymujemy budżet i nam wyjdzie, że kosztuje to 500 000, żeby wprowadzić ten produkt na rynek, to później w trakcie prac nad tym projektem, chociaż się będzie okazywało, że to jest droższe i to będzie kosztowało 700, to i tak mentalnie krążymy wokół tej pierwotnej kwoty i nie chcemy wydać więcej. Chociaż wszystkie przesłanki nam mówią, że powinniśmy, ale my już postanowiliśmy, że to będzie tyle i to będzie tyle. Więc to jest też taka...
Tak, od razu jeszcze bym chciał powiedzieć, jeśli sprzedajecie samochód albo jakąś inną rzecz, która jest droższa i ktoś was zakotwiczy na jakąś cenę, bo ktoś chce kupić samochód na przykład trochę taniej i sprytnie powie właśnie 130 tysięcy zamiast 150, to pamiętajcie o tym, że można zrobić to również w drugą stronę i powiedzieć panu bardzo serdecznie, że no niby ale rozmawiajmy bliżej mojej kwoty, więc obracajmy się dookoła 150 tysięcy. Zamiast mówić, chciałbym 20 tysięcy więcej, co już jest oznakiem, że oznaką, że zakotwiczyliście się poprawnie. Technika została zaimplementowana idealnie na was. To było to powiedzieć, że za 150 tysięcy, obracajmy się dookoła tego i powiedzieć, że wolałbym o 5 tysięcy mniej niż 150 tysięcy i byłoby idealnie. I wtedy gdzieś tam odwracacie technikę zakotwiczania na swoją korzyść, ale to jest szczegół.
Tak, tak. Albo ja też lubię taką technikę, że mówicie, że to jest moje przedostatnie słowo, tak? Czyli Kamil sprzedaje mi samochód. Ja mówię, dam za niego 50 tysięcy i to jest moje przedostatnie słowo. I co wtedy mówi Kamil?
Nie, bo poczekam.
Nie, mówisz, a jakie jest twoje ostatnie słowo? A ja wtedy mówię, ostatnie do 40. I ty sobie, a dobra, nie, to przedostatnie. Tak, ale generalnie, żeby uniknąć heurystyki zakotwiczenia, inaczej, żeby wykorzystać heurystykę zakotwiczenia, zawsze pierwsi podawajcie cenę. Jeżeli to jest możliwe, to zawsze zaczynajcie o negocjacje wy. I ostatnie dwie pułapki myślenia nam zostały. Pułapka numer 12 to jest efekt halo. I to jest efekt, który jesteśmy skłonni lubić całą daną osobę, czyli wszystkie jej cechy i aspekty, bo polubiliśmy jedną na początku. I znacie na pewno takie przysłowie, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, prawda? Czyli widzę cię pierwszy raz, Kamilu, i na przykład spodoba mi się twoja czapka. Zajebista czapka. Bardzo mi się podoba, lubię tą czapkę. I zaczynam sobie myśleć, ale ten Kamil to jest super gościu. On jest zabawny, on jest przystojny, on jest w ogóle ogarnięty. No na maksa go lubię, dlatego że mi się na początku, słuchajcie, spodobała jego czapka. Czyli jedną rzecz polubiliśmy w danej osobie i zaczynamy całą tę osobę lubić właśnie przez to. To też działa w drugą stronę.
Ja bym chciał ostrzec mężczyzn bardzo serdecznie przed efektem halo, dlatego że my, wydaje mi się, mamy większe tendencje do wpadania w to. Znaczy, mogę się mylić, ale na pewno męska część naszej audiencji zrozumie doskonale, że bardzo często jest tak, że spotykamy partnera biznesowego bądź partnerkę biznesową, która jest niezwykle urodziwa i natychmiast po prostu wszystko jest na jej korzyść. I to po prostu natychmiast.
Tak, to jest...
że już nie...
Niektórzy to nazywają stulejarstwem też, tak, właśnie, ale to jest chyba dokładnie.
To dokładnie o to chodzi. Ale oczywiście uważajcie na to bardzo gorąco, bo to prowadzi do niczego absolutnie dobrego. To, że wy się zgodzicie na jakąś rzecz związaną z biznesem, czy nie z biznesem, ale z czymkolwiek, bo ktoś jest bardzo atrakcyjny po drugiej stronie, nie da wam absolutnie nic. Pamiętajcie o tym.
Exactly, więc no właśnie, halo, też chodzi o to, że ta jedna cecha się tak trochę rozchodzi na całą tą osobę, to też jest właśnie z angielskiego, więc uważajcie na to, bo to, że zobaczyliście kogoś i ten ktoś fajnie się przywitał, albo o, często to jest w ogóle mój ulubiony efekt halo, to jest uścisk dłoni.
Wydaje mi się, że... skończ.
Czy ty, bo tylko dokończę myśl. Czy ty znasz takich ludzi, którzy oceniają innych na podstawie uścisku dłoni?
To jest świetna rzecz. W ogóle ja przez pewien czas da się generalnie wyciągnąć jakieś wnioski po uścisku dłoni. Oczywiście bardzo proste, ale nie wolno ich oceniać w całości.
No właśnie, jakie? No, jest to absurdalne dla mnie. Znam ludzi i wielu znam takich ludzi, którzy właśnie mówią, że mają taką, ja mam taką czutkę biznesową, że jak się z kimś spotykam, to mu ściskam dłoń i ja już wiem, głupie, jaki to jest człowiek po tym uścisku dłoni. To jest w ogóle naprawdę jedna z najgłupszych rzeczy, tak, jaką ja słyszałem, ale dużo ludzi tak robi. I to jest efekt halo, czyli ktoś ma uścisk dłoni, który mi się spodobał. Taki silny, taki mocny, taki... Więc to jest na pewno dobry przedsiębiorca, to jest super biznesmen. Z nim to się robi interesy, super, nie? A tamten nie, tamten to miał taki za lekki, za krótki. Nie, to za krótki był uścisk dłoni, to ja mu nie ufam. No to jest efekt halo jak 150, po prostu jest to mega absurdalna rzecz, przed którą też oczywiście was przestrzegam.
Więc dwie rzeczy. Co do uścisku dłoni, jeśli byście chcieli cokolwiek wyczytać z uścisku dłoni, również polecam książkę Pana i Barbary Pi z Mowa Ciała. Tam również jest o uściskach dłoni bardzo dużo napisane. Również bardzo wiele interesujących rzeczy, które również powiedzą wam, że zwracanie na to uwagi jest bardzo trudne. Więc nie każdy może to zrobić po prostu od ręki i powiedzieć, że masz szczutkę biznesową, bo po prostu wiesz. To nie wiesz. Są na to badania i ludzie tego nie wiedzą. Więc to jest całkowicie normalne. I raczej efekt halo bym przetłumaczył na efekt aureoli. Wydaje mi się, że jest to zdecydowanie bardziej real tłumaczenie niż efekt halo. Oczywiście halo, czyli bezpośrednio z języka angielskiego, aureola, więc to by się zgadzało.
Tak, tak, bo ten efekt halo, on się dzieli na efekt aureoli i efekt golema, bo efekt aureoli to jest, że jedna rzecz pozytywna, więc cała osoba jest pozytywna, a efekt golema, że coś, jedna rzecz mi się nie spodobała, to mi się cała osoba nie podoba, prawda? Chociaż częściej ten efekt aureoli występuje. Tak, zdecydowanie częściej. I ostatni, przechodzimy do 13. Nie 13 dlatego, że to jest jakaś wyjątkowa dla nas liczba, tylko tyle mi się spodobało, jak przygotowałem się do tej audycji. Tyle uznaliśmy za najważniejsze. To jest samospełniająca się przepowiednia, kochani, czyli nieświadome wykonywanie jakichś działań, które doprowadzają do efektów, które uznaliśmy na początku, że się wydarzą. I klasykiem jest co? Podczas COVID-u była taka samospełniająca się przepowiednia, że w sklepach na pewno niedługo zabraknie jedzenia. Bo COVID. O Boże,
albo,
to będzie
albo
koniec
papieru
świata.
Toaletowego. Przecież to było dokładnie to samo z papierem toaletowym, że nagle...
Zaraz zabraknie
papieru. Dlaczego miałoby zabraknąć
tak.
papieru? Ludzie! Ja byłem wtedy taki... Więc dlaczego?
Tak. I co robią ludzie? Ludzie biegną do sklepu, wykupują zapasy. Na półkach już nic nie ma, wszystko wykupili. Człowiek wraca do domu i mówi, no, Halinka, ostatni
dobrze,
papier wziąłem. Mówiłem ci, że będzie brakowało.
Papier.
Tak, a mówiłem, że będzie brakowało. No więc to jest samospełniająca się przepowiednia, czyli robimy coś, co robimy nieświadomie coś, co potwierdza tą naszą początkową tezę, prawda? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, chcemy właśnie dokonać jakiegoś zakupu i zakładamy, że to będzie drogo, to zaczynamy tak bardzo overthinking robić, że w końcu bierzemy najdroższą ofertę i mówimy, no
wiedziałem, że będzie tak drogo.
Tak jest, no wiedziałem, że będzie tak drogo, więc to jest też, no to jest akurat jedna z tych pułapek myślenia, która się często w ramach takiego myślenia grupowego ujawnia, czyli to są właśnie takie paniczne ruchy, o, no akcje, prawda, czyli ruchy na giełdzie, to jest w ogóle klasyk, czyli jedna osoba puści jakąś plotę, że będzie tanieć, tak, opcje, że akcje danej firmy będą tanieć, więc wszyscy, którzy to usłyszą, sobie myślą, nie no, to jak będzie taniało, to ja stracę. To co robię? Sprzedaję. A jak dużo osób sprzedaje, to automatycznie akcje idą w dół, bo jak jest większa podaż, to jest mniejszy popyt i spada cena. I to jest znowu samospełniająca się przepowiednia. Więc to jest ostatnia, 13 pułapka myślenia.
No ale to jeszcze w takim razie musimy koniecznie przejść do jakiegoś mini podsumowania w stylu jak najlepiej unikać tych pułapek myślenia, dlatego że w większości z nich da się bardzo łatwo zapobiec i w większości z nich już wam powiedzieliśmy, jak im zapobiec. Ale faktycznie za każdym razem pamiętajcie o tym, żeby użyć swojego wolnego myślenia, wracając do samego początku tej audycji, dlatego że w większości przypadków to już będzie naprawdę całkowicie wystarczająca rzecz, nie kierować się automatyzmami, ale po prostu chłodno przemyśleć temat. To jest podstawa.
Więc ty pięknie to spuentowałeś. Chciałem powiedzieć, że wszystkie heurystyki, czy wszystkie pułapki myślenia, czy wszystkie błędy poznawcze, bo to chodzi o jedno i to samo, one wszystkie występują, kiedy używamy myślenia szybkiego. 99%. Więc żeby uniknąć tych błędów poznawczych, powinniśmy według starej maksymy usiąść i pomyśleć na spokojnie. Bo jeżeli uruchomimy myślenie wolne, to wtedy zaczynamy dostrzegać inne aspekty decyzji i jesteśmy w stanie w dość prosty sposób większości z tych błędów poznawczych uniknąć. Więc to jest podsumowanie, wniosek numer jeden. Rzecz numer dwa, którą jeszcze chciałbym dodać, to fakt, że ten odcinek o błędach poznawczych będzie miał prawdopodobnie kontynuację. Chcemy z tego zrobić z Kamilem dyptyk minimum. i zaprosić kogoś, kto tymi błędami poznawczymi się na co dzień w biznesie zajmuje, kto to jest, to nie wiem, może zrobimy z tego niespodziankę, ale jeżeli słuchacie nas i słuchaliście wszystkich odcinków, a może tych sprzed, nie wiem, pół roku ostatniego wszystkich, to wiecie, kto to będzie, bo już to w jednym z odcinków zajawialiśmy, więc chcemy zaprosić eksperta, który w bardzo też praktyczny sposób nam to wszystko wytłumaczy. I mam takie dla was trzy polecajki, trzy propozycje, jeżeli ten temat uznaliście za ciekawy i chcecie się trochę w niego wgłębić bardziej. Oczywiście książka, która się nazywa Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Ponieważ to, o czym rozmawialiśmy, jest to w dużej części efekt pracy takiego naukowca, który nazywa się Daniel Kahneman i napisał książkę o takim właśnie tytule. Książkę, która jest moim zdaniem top 5 spokojnie najważniejszych książek, jakie ja w życiu przeczytałem, która otwiera nam oczy na mnóstwo w ogóle elementów w psychologii, w życiu, w biznesie, w relacjach, więc jest to bardzo ważna książka, żeby ją przeczytać. Dość gruba, bo ma prawie 700 stron, ale uwierzcie mi, że ja przeczytałem sobie tą książkę od dechy do dechy i często do niej wracam tak selektywnie, że sobie czytam pojedyncze rozdziały. A rzadko się zdarza, że ja do czegokolwiek wracam. Do filmu, do książki raczej mi się nie zdarza, więc to niech to wam posłuży za taką rekomendację. Jest naukowczyni polska, nazywa się Joasia Podgórska, którą pewnie Kamil też kojarzysz, bo Joasia jest taką edukatorką, jeżeli chodzi o biochemię, o neurochemię, o w ogóle neuronaukę, więc możecie ją śledzić w kanałach społecznościowych, na Instagramie chyba, jak wpiszecie dr Asia Podgórska, to najprościej jest ją znaleźć i super też materiały, które ona udostępnia właśnie dotyczące mózgu, no bo to wszystko w mózgu się zasadza. I last but not least jest taki pan, który się nazywa Robert Shiller. To jest amerykański ekonomista, on pracuje na Uniwersytecie Yale. Jest noblistą, chociaż jest i nie jest, bo nie wszyscy wiedzą, że nie ma Nobla w dziedzinie ekonomii. Jest Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, która jest oddzielną nagrodą przyznawaną przez Bank Szwecji, tak, a nie przez gremium noblowskie, ale wszyscy wrzucają je do worka z Noblami, więc możemy tak uprościć, że dostał Nobla z dziedziny ekonomii, bo jest to pionier, jeżeli chodzi o ekonomię behawioralną. On twierdzi, że jego żona psycholożka go kiedyś tym zainteresowała, on się w to wkręcił i właśnie jest noblistą w tej dziedzinie. I możecie na Coursera całkowicie za darmo zapisać się na taki kurs, który się nazywa Financial Markets. Jest to kurs, który teoretycznie, powtarzam, teoretycznie jest o inwestowaniu, a praktycznie jest o ekonomii behawioralnej, jest bardzo mądry, jest o biznesie, jest o życiu. Możecie się właśnie zapisać na niego za całkowicie za darmo i też jeżeli ktoś chce rozpocząć swoją przygodę z biznesem i z inwestowaniem, to jest chyba pierwsza rzecz, do której bym każdego człowieka pokierował. Wszystkie te elementy, wszystkie te linki znajdą się w opisie tego odcinka. Ja do tego dorzucę oczywiście książkę, o której Kamil nam dzisiaj też opowiadał i też mam takie poczucie, że te zagadnienia związane właśnie z psychologią, połączenie psychologii z biznesem, to jest dzisiaj bardzo, bardzo ważna rzecz i jest dużo badań naukowych, które o tym traktują, a my, słuchajcie, jako społeczeństwo za rzadko korzystamy na co dzień z tego, co produkują naukowcy, więc mam takie wrażenie, że to, o czym rozmawialiśmy, jest dla was ciekawe i będziecie mogli dość właśnie taki prosty sposób przełożyć to jakoś na swoje życie i je po prostu
Oby tak było, moi drodzy. Pamiętajcie też o tym, że jeśli słuchaliście uważnie, to w większości przypadków filmiki z żółtymi napisami opierały się na błędach, na pułapkach myślowych, myślenia, więc możecie sami wydedukować sobie, jak dużo ma wspólnego z realnym życiem taka produkcja z żółtymi napisami, więc...
Uwaga, nic.
Dokładnie. W większości opierająca się na pułapkach myślenia, żeby was tylko i wyłącznie zachęcić do śledzenia kolejnych teorii spiskowych. No, pamiętajcie o tym, żeby to nie robić. To są pułapki myślenia i całe te filmiki to są jedne wielkie pułapki, które nie warto wpadać. Pamiętajcie o tym. Róbcie dobry research przed tym, jak będziecie szerowali coś dalej. To jest kolejna moja rada. I na tym możemy zakończyć, tak?
Możemy, chociaż moja dusza marketingowca mi podpowiada, żebym was poprosił o udostępnianie tego odcinka, o to, żebyście...
Nie mamy żółtych
na przykład
napisów.
Na Spotify'u... Nie mamy. Dodajcie nam ocenę, bo na Spotify możecie ocenić nasz podcast. Na YouTubie możecie nam dawać łapki w górę i wtedy tam algorytmy nas zaczynają podpowiadać. I przypomnę, że od 2 tygodni jesteśmy jako profil w serwisie pomagam.pl live. Tam można w ramach jednorazowej wpłaty w jakiś sposób podziękować nam za naszą pracę. My te środki w całości będziemy przeznaczać na rzeczy związane z przekuciem, więc... No właśnie, nie powinienem tego mówić, ale to powiem, bo my mamy taki komfort życiowy, że robimy dużo różnych rzeczy. To nie jest tak, że ten podcast jest naszym... Tak, to nie jest tak, że ten podcast jest naszym źródłem utrzymania i bez podcastu po prostu wychodzimy na ulicę. Tylko my nagrywamy go nie dla sławy i nie dla pieniędzy, dla was i dla zajawki zdecydowanie. Ale rzeczywiście, jeżeli coś się na tych kontach pojawi, to będziemy rozwijać dalej przekucia, bo chcemy to robić. Mamy na to sporo pomysłów różnych. I będziemy jeden po drugim je wdrażać, więc to chciałem powiedzieć na koniec i chciałem was zaprosić, że już za 2 tygodnie odcinek numer 91.
Dziękuję bardzo serdecznie, Przemek Krawczyk i Kamil Kuć, my tymczasem się odmeldowujemy. Jak się odmeldowuje człowiek?
Pa, pa. Aha, jak się odmeldowuje człowiek? Do zobaczenia.
Nie, to nieprawda, jakoś tak wiesz, bardziej wojskowo chciałem, ale dobra, trudno, pa, pa.
Jak się odmeldować? Poczekajcie, ja już mam. Jak się odmeldować? Już to szukam.
Odmeldowuje się, chyba po prostu się mówi odmeldowuje.
No nie, jak się odmeldować? Nie, to mi wyskakują tylko protipy, jak się wymeldować z mieszkania. To
odmeldowujemy się, kochani. Pa, pa.
Tak, pa, pa.